Witam serdecznie wszystkich, a myślę, że niektórzy mnie znają. Najprościej by powiedzieć, że ci, którzy mnie znają, niech go powiedzą tym, którzy mnie nie znają, ale postaram się być grzeczny, więc powiem, że jestem z Bielska Białej, już tutaj pastor o tym powiedział. Jestem pastorem od 30 lat niezależnego zboru chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej. Nawróciłem się kilka lat wcześniej, czyli mniej więcej 34 lata żyję z Bogiem. Wiecie co, ja nie lubię o sobie mówić, także wolę mówić o Panu Jezusie. Ale o jednej rzeczy powiem, bo tutaj brat wspomniał, że jest ze mną mój przyjaciel, jego żona. Bóg nas bardzo dziwnie połączył. Oni są ze Skierniewic, spod Skierniewic. Jak ktoś nie wie, to z Bielska 300 kilometrów na okrągło. Są w zborze mniej więcej od 2 lat, a poznali mnie, ja ich nie znałem, poznali mnie z moich kazań, gdzieś tam w internecie je wyszukali. I teraz nie wiem, jakie macie zwyczaje, ale jeśli ktoś ma zwyczaj nie chodzić na nabożeństwo, mu się nie chce. Jeśli ktoś ma zwyczaj nie chodzi na nabożeństwo, bo jest słoneczko i idzie sobie w górę albo nad rzeczkę, to chcę wam powiedzieć, że ci ludzie od 2 lat w każdą niedzielę są na nabożeństwie. Mają tylko 300 kilometrów. Więc jeżeli komuś z nas się nie zechce pójść rano na nabożeństwo, no to może sobie przypomnieć, że są tacy, co jadą na to nabożeństwo 300 kilometrów. I nie, powiem wam, dla mnie to jest heroizm. Ja tego inaczej wytłumaczyć nie mogę. Ale nie będę ich chwalił, bo później znowu będą mieli do mnie żal, że ich za bardzo chwaliłem publicznie. Moi drodzy, jak już mnie zaprosiliście, to chcę wam coś powiedzieć o Bożym Słowie. A przede wszystkim o pewnej osobie, która w tym Bożym Słowie zna każdej stronicy. Czyli o Panu Jezusie Chrystusie. Jeśli udało nam się wziąć ze sobą Biblię, to bardzo proszę, żebyśmy otworzyli ją na liście do Efezjan i 3 rozdział tego listu, jeśli możemy sobie otworzyć, od wersetu 8 przeczytamy fragment, który rozpocznie nasze rozważania. Jak uznacie, że za długo mówię, bo ja mam takie zapędy, no to zwróćcie mi uwagę. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Proszę przeto, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Bardzo lubię list do Efezjan. A fragment, który przeczytałem, to jest coś, co Bóg położył mi na sercu, kiedy zastanawiałem się, co mam powiedzieć, kiedy przyjadę do was. Przygotowałem sobie wspaniałe kazanie, wydrukowałem. Jeszcze żeśmy go poprawiali 2 dni temu wspólnie. No i postanowiłem, że to kazanie zostanie. Ponieważ przykleiło się do mnie słowo, które wam częściowo już przeczytałem i chciałbym się tym słowem dzielić. Także w jakimś sensie jestem nieprzygotowany dzisiaj, wybaczcie, ale jeśli Bóg przykleił do mnie to słowo, to znaczy, że On przygotował jakieś poselstwo dla was. Może coś skorzystam przy okazji. Co przeczytaliśmy? Przeczytaliśmy o apostole Pawle, który poganom miał zwiastować bogactwo chwały Chrystusowej. Kiedy myślimy o poganach, to myślimy o tamtych ludziach sprzed 2000 lat. Ale czy nam się to podoba, czy nie, my pochodzimy z pogan. Zresztą jeśli rozejrzymy się wokół siebie, to wielu ludzi ciągle to pogaństwo jeszcze uprawia. W taki czy w inny sposób. Ale my jesteśmy potomkami tych ludzi. My jesteśmy potomkami pogan. I to, co dla nas jest najcenniejsze, o czym apostoł Paweł dzisiaj chce nam powiedzieć, to, że on został wyznaczony przez Boga, aby nam objawić bogactwo chwały Chrystusa nam. Trochę inaczej objawienie przychodziło do Żydów. Można powiedzieć, że prawo, które otrzymali od Boga, przygotowało ich na objawienie Mesjasza. Oni też poprzez prawo mieli pewną świadomość, czym jest grzech. Ale poganie nie mieli czegoś takiego. I kiedy Paweł został posłany do pogan, to jego zadaniem było objawienie tym ludziom, kim naprawdę jest Jezus Chrystus i co naprawdę Bóg ma do zaproponowania tym wszystkim ludziom, którzy nigdy z Bogiem nie mieli wiele wspólnego. Jeśli ktoś z nas się interesuje trochę historią antyku czy kulturą antyku, to wie, że starożytni Grecy to nie byli ludzie, którzy niczego nie wiedzieli, niczego nie rozumieli. To byli ludzie, którzy między innymi mieli świetnie rozwiniętą filozofię, naukę. I ci ludzie między innymi ustami Sokratesa i jego piórem, ponieważ to zostało zapisane, potrafili powiedzieć takie słowa, a mianowicie, że jeśli by kiedykolwiek pojawił się na świecie doskonały człowiek, to ludzie by go zamordowali. Pojęcie agapii, które często cytujemy, szczególnie czytając Ewangelię Jana, pojawiło się tak naprawdę wśród Greków. To oni doszli do tego, że istnieje doskonała miłość. Nazwali ją agapi. I jednocześnie stwierdzili, że takiej miłości człowiek nie jest w stanie przeżywać, nie jest w stanie przekazywać innym. Jak widać, nie do końca było tak, że oni niczego nie pojmowali. Ale tak naprawdę oni nie znali Boga. I w ogóle nie mieli pojęcia o jakimkolwiek Bożym planie wobec siebie. Gdybym dzisiaj zadał ci pytanie, co wiesz na temat Bożego planu wobec swojego życia? Co byś mi odpowiedzieli? Obawiam się, że wielu z nas powiedziałoby, nie mam pojęcia, jaki Bóg ma plan wobec mojego życia. A jeśli już, to wielu z nas miałoby pojęcie o tym, że Bóg ma pewien plan na najbliższy tydzień, na najbliższe pół roku być może. Bo związane to jest z tym, że buduję dom, że zmieniam pracę, zakładam rodzinę. Tak nawiasem mówiąc, gratuluję. Mam nadzieję, że wiecie, co robicie. Małżeństwo jest czymś pięknym. Ale zawsze to mówię, to nie jest dla wszystkich. To tylko dla tych, którzy wiedzą, co robią. Czy mam świadomość, że Bóg ma plan wobec mojego życia? I czy kiedykolwiek pytałem Boga, czy jaki to plan? Czego Bóg ode mnie chce? Większość ludzi przychodzi w niedzielne, środowe, sobotnie, jak kto tam woli, sobotni czas, na nabożeństwo, nie mając świadomości, że Bóg czegoś od nich chce. Czego Bóg chce ode mnie? Czego Bóg chce od ciebie? Pastor mnie sprowokował wcześniej, mówiąc, żebym coś powiedział o sobie, to teraz coś powiem o sobie, ale wplecione w kazanie. Urodziłem się w rodzinie, która jak większość rodzin w Polsce była rodziną, no nazwijmy to katolicką, chociaż to pewnie tylko z nazwy. Miałem dosyć fajne dzieciństwo, ponieważ nie było komputerów, nie było telewizji, także byłem wolnym człowiekiem. Góry miałem na wyciągnięcie ręki. No wy też to macie, tylko bliżej trochę. Ale nigdy do głowy by mi nie przyszło, że jest ktoś, kto się nazywa Bogiem i że on ma wobec mnie jakiś plan. Aczkolwiek, kiedy dorastałem, zastanawiałem się nad pewnymi rzeczami. Próbowałem przeniknąć pewne rzeczy i wiecie, na co trafiałem? Na mur, bo nikt nie znał odpowiedzi. Ale powiem więcej, myślę, że nikt nie był zainteresowany, żeby je znać. Ponieważ nikt też wokół mnie nie wiedział nic na temat planu Bożego wobec własnego życia. Siedzimy dzisiaj w tym miejscu wygodnie, tam piękne słońce, nic nam nie grozi. Czy to jest wszystko, czego Bóg chce dla naszego życia? Żebyśmy wygodnie siedzieli, śpiewali, słuchali Bożego Słowa? Czy to już jest ten czas, żeby już tylko odpoczywać? Jestem pewien, że nie. Ale czy ktoś z nas zadaje pytanie Bogu: Boże, czego Ty chcesz ode mnie? Czy Ty gdzieś chcesz mnie posłać? Czy Ty chcesz, żebym gdzieś poszedł? Czy Ty chcesz, żebym gdzieś wyjechała? Czy Ty chcesz, czy Ty chcesz, czy Ty chcesz? A wiecie, co ludzie mówią? Ja wiem, czego ja chcę. My wiemy, czego my chcemy. Ale nie wiemy, czego Bóg chce. Dlatego często w kościołach, jeśli to jest nieprawda w odniesieniu do waszego zboru, to w porządku. Ale często w kościołach, tam gdzie mnie zapraszają, bo ja nie wiem, jak jest tych, gdzie mnie nie zapraszają, ale tam gdzie mnie zapraszają, często w kościołach widzę ludzi, którzy są w tym kościele, ale nie wiedzą, po co są. Zdyszani wpadają na nabożeństwo, patrzą tylko, która godzina, szybko znikają i tyle ich widzieli. Czy to jest chrześcijaństwo w ogóle? Czy Jezus miał taką społeczność ze swoimi uczniami? Czy Piotr przychodził do Jezusa wtedy, kiedy przestał łowić ryby, bo akurat było za gorąco? A jak już się zrobiła odpowiednia pora, to wtedy szedł łowić ryby i mówił: no poczekaj, mistrzu, no, siądź sobie tutaj pod tym drzewem oliwnym, a jak już złowimy wszystko, co trzeba, to przyjdziemy no i posłuchamy, co masz do powiedzenia. Za Jezusem wielu takich ludzi chodziło. No wystarczy przeczytać Ewangelię Jana, żeby się o tym przekonać. Wielu takich ludzi chodziło za Jezusem i kiedy Jezus zaczął wyraźnie mówić, czego oczekuje od nich. I kiedy tak wyraźnie im powiedział, że wy macie tak naprawdę na mnie się skupić. Że to ja mam być całym waszym życiem. To wiecie, co ci ludzie powiedzieli? To strasznie trudna mowa. Tego się nie da słuchać, tego się nie da przyjąć. I kiedy czasami pastorzy takie rzeczy mówią i widzą, że ludzie są niezadowoleni, bo się czegoś od nich wymaga, to wielu pastorów zjeżdża z tym poziomem trochę w dół, żeby tych ludzi tak się zmieścić w tych zaniżonych poziomach. A Jezus co zrobił? Jezus im podwyższył poprzeczkę i powiedział: macie problem z taką prostą rzeczą, a co dopiero, jak zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego do nieba? Czy ich to zainteresowało? Nie. Powiedzieli: dobra, dobra, idziemy. I Jezus pozwolił tym ludziom odejść. Zostało 12. I jeszcze tym 12 powiedział: a wy chcecie odejść, czy chcecie zostać? Jeśli myślimy, że oni byli pewni, co zrobią, to się mylimy, ponieważ nikt z nich nie był pewien, co zrobią. Piotr mówi: ale dokąd pójdziemy? Przecież ty masz słowa żywota wiecznego. Drogi bracie, droga siostro, jest niedziela, poranek. Za jakiś czas wyjdziemy stąd. I to nie będzie jakiś odległy czas. I gdybym tam stanął przy tych schodach, jakbyście mi pozwolili, i gdybym chciał się z każdym z was pożegnać, głęboko patrząc w wasze oczy, i zadał wam pytanie: co wynosisz z tego nabożeństwa? Co byście powiedzieli? Co wyniesiemy z tego dzisiejszego naszego zgromadzenia? Ilu z nas przyszło tutaj, teraz ma kłopot, bo już w głowie mieli całe menu. Kiedy to przygotuję, kiedy to upiekę, kiedy to usmażę, kiedy podam. Pewnie niektórzy już mają plany na popołudnie, już się zastanawiają, jak to zrealizować. No przyjechał jakiś facet z Bielska i tutaj robi bałagan. Ale zadaję pytanie. Jak będziesz wychodził z tego nabożeństwa, będziesz wychodziła z tego nabożeństwa, co wyniesiesz z tego czasu? Po co przyszedłeś? Po co przyszłaś? Jaki jest cel twojej wizyty tutaj w tym miejscu? Czy niedziela to jest dobry powód, żeby odwiedzać kościół? Ja myślę, że nie. Niedziela to jest dobry powód, żeby pojechać sobie nad rzekę albo w góry pójść, bo jest wolny czas. Więc po co przychodzimy? Czego oczekujemy? Wbrew pozorom to są bardzo ważne pytania, ponieważ to pytanie, jeśli znajdzie odpowiedź, to być może zmieni moje życie. Być może po raz pierwszy w swoim życiu dowiem się, czego Bóg ode mnie chce tak naprawdę. Bo gdyby zadać nam takie pytanie, to większość z nas zna Biblię bardzo dobrze. Otwieramy Biblię i czytamy tutaj. A Bóg chce, żebym był święty. A jesteś święty? No, bracie, to nie takie proste. No pewnie, no sam z siebie nikt nie jest święty. Otwieramy następną stronicę, pisze, o, Bóg chce, żebym nie kłamał. Nie kłamiesz? No, bracie, no zdarzy się. Ale jak się może zdarzyć? Bóg mówi nie. To nie znasz woli Bożej? Na innej stronicy znajdę, że nie wolno plotkować. Tam nawet jest napisane, że tacy ludzie nie wejdą do Królestwa Bożego. No kłopot. Ale jaki kłopot? Gdzie ten kłopot leży? Całą Biblię możemy tak przejść i znaleźć różne miejsca, które nam mówią, że wiemy, czego Bóg nie chce w naszym życiu. Ale ja nie o to pytam w ogóle. Bo ja myślę, że te rzeczy są tak oczywiste, że każdy z nas żyje świętym życiem i nie potrzebuje, żeby mu ktoś mówił, że nie wolno kłamać, nie wolno robić wielu innych rzeczy, ponieważ tego nie robimy. Ja pytam o coś innego. Ja pytam o to, co Bóg powiedział ci w sprawie twojego osobistego życia. Czy kiedykolwiek o to pytałeś? Wiecie, dlaczego ludzie boją się pytać o to? Ja wam powiem dlaczego, bo czasami mam takie rozmowy. Bo nie chcą, żeby Bóg całkowicie odmienił ich życie. Bo to może oznaczać, że zmieni miejsce swojego zamieszkania. To może oznaczać, że zmienię swoją pracę, że zamknę swoją firmę. To może oznaczać, że wezmę na wychowanie dziecko niepełnosprawne. To może oznaczać mnóstwo różnych rzeczy. To może oznaczać, że swojego syna zacznę prowadzić w taki sposób, żeby w przyszłości mógł być pastorem. A co to za biznes być pastorem dzisiaj? Czy chcemy w swoim życiu zmian? Ja myślę, że dlatego stanowimy Kościół, dlatego stanowimy ciało Chrystusa, żebyśmy mogli w tym ciele ze sobą rozmawiać o takich rzeczach i szukać Bożego rozwiązania. Poganie nie mieli pojęcia, że coś takiego w ogóle może funkcjonować. Dlatego Paweł, posłany do pogan, mówi: ja wam chcę objawić pełnię tajemnicy Chrystusowej. Chcę wam powiedzieć o Chrystusie, który z was chce zrobić swoje ciało. Który chce was każdego po kolei umieścić w swoim ciele. Aby każdy wypełniał tę rolę, tę służbę, którą Bóg złożył w jego sercu. Po to, żeby to ciało się rozwijało. Po to, żeby to ciało było coraz piękniejsze. Po to, żeby to ciało zachwycało wszystkich, którzy się spotkają z tym ciałem. Po to, żeby ludzie mogli odnajdywać drogę do domu Ojca. bo Kościół jest takim ciałem Chrystusa widocznym na tym świecie. Mało tego, Biblia mówi nam, że my przyoblegliśmy się w nową szatę, która się nieustannie odnawia na obraz Chrystusa. Ktoś, kto patrzy na mnie, ktoś, kto widzi mnie, może powiedzieć, winien powiedzieć, ja teraz rozumiem, jaki jest Chrystus. Ja teraz wiem, jaki jest Chrystus. Żyjemy w czasach, kiedy słowa nie mają żadnego znaczenia. Dzisiaj wszyscy wszystko mówią. Kościół też często używa słów, ale jeśli za tymi słowami nie idzie wykonanie tych słów, to lepiej, żeby nic nie mówił. Ponieważ ludzie odbierają fałszywy obraz Boga. My jesteśmy kimś wyjątkowym w Chrystusie. A byliśmy nikim, bo poganie byli nikim. Po dziś dzień wielu Żydów traktuje pogan jak nic, jak odpadek. My jesteśmy niczym dla nich. Z punktu widzenia Bożego Słowa jesteśmy niczym. W Chrystusie jesteśmy wszystkim. Dosłownie wszystkim. Ale czy ja wiem, kim jestem? Tak, jestem chrześcijaninem. Co to znaczy, że jesteś chrześcijaninem? A większość ludzi powie, bo należę do takiego czy innego zboru. To nie jest dowód na to, że jesteś chrześcijaninem. To jest tylko dowód na to, że niektóre niedzielne poranki spędzasz pod takim adresem. I to jest wszystko. Powiedzenie przez to, że ty jesteś chrześcijaninem z tego powodu jest co najmniej nadużyciem. Kiedy jesteś chrześcijaninem, to znaczy, że jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, że uczysz się od Pana Jezusa. Czego się nauczyłeś w ostatnim miesiącu? No, bracie, nie miałem czasu w ostatnim miesiącu, żeby się uczyć. Jak ktoś usprawiedliwił twoją nieobecność w tej szkole? My się uczymy cały czas, nieustannie. Życie daje nam możliwości, żeby się uczyć każdej chwili, ponieważ w każdej chwili jesteśmy konfrontowani z rzeczywistością, która nas otacza. Jeżeli przyjrzymy się Chrystusowi, to zobaczymy, że kiedy pojawił się na świecie, od pierwszej chwili pojawienia się na świecie, grzech zaczął kroczyć za Chrystusem, próbując się dostać do Jego życia. Szczególnie widzimy to wtedy, kiedy na pustyni, jeszcze przed służbą, jest kuszony przez szatana. Ale później wielokrotnie był kuszony. Próbowano z niego zrobić króla. On nie chciał być królem tego świata, bo on jest królem wszystkiego, więc po co mu jeszcze jedna przyjmująca korona? Ludzie tego nie rozumieli. Grzech będzie za tobą chodził nieustannie. Ale to ode mnie zależy, czy uchylam mu drzwi. To ja uchylam mu drzwi. Grzech chodzi za mną nieustannie. Bo jestem kimś obcym na tym świecie, jeśli nie żyję tak jak ten świat. Więc dlatego się uczę. Dzień w dzień, godzina w godzinę. Mój stosunek do mojej żony. Mój stosunek do mojego męża. Mój stosunek do moich dzieci. Mój stosunek do moich rodziców. Mój stosunek do mojego pastora, do starszych zboru. Mój stosunek do ludzi, których mi Bóg powierzył w opiece. I tak dalej, i tak dalej. Mój stosunek do pracy, którą wykonuję. Do pracodawcy. To wszystko weryfikuje, kim jestem. To wszystko sprawia, że nieustannie, w każdej chwili zdaję egzamin ze swojego uczniostwa w Jezusie Chrystusie. A dlaczego mogę ten egzamin zdawać? Tak, mogę być prymusem w tej szkole, bo mam najlepszego nauczyciela, bo mam mistrza, który mi wszystko wyjaśni i który dał mi Ducha Świętego, żeby ten Duch Święty mi nieustannie mówił, co mam robić, nieustannie rozświetlał wszelką rzeczywistość i dawał moc do tego, żebym nie upadł, żebym nie zrezygnował. Jest taki niezwykły werset 10. Nadziemskie władze i zwierzchności mają poznać przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Kochany bracie i kochana siostro, czy kiedy te nadziemskie władze patrzą na mnie, czy rozpoznają przeze mnie Chrystusa? Ktoś powie, ale bracie, co ty mówisz? Ja jestem tylko zwyczajnym członkiem zboru, ja tylko tu sprzątam. W każdej mądrej szkole ludzie zaczynają od sprzątania. To niczym nie uwłacza, że ktoś sprząta. Jak ktoś dobrze posprząta zbór, to znaczy, że wie, gdzie co jest. To mu się przyda na całe życie. Nie mów, że tylko sprzątasz. Czy pozwalam Bogu, żeby objawiał siebie w moim życiu? Czy pozwalam Chrystusowi, żeby objawiał siebie w moim życiu? Jak to jest ze mną? Powiem wam, gdzie to jest najłatwiej widoczne. W małżeństwie. Dlatego wam zadałem pytanie, czy wiecie, co żeście narobili? Kiedy żona patrzy na męża i przygląda się jego postępowaniu, jego miłości, kiedy przygląda się jego łagodności, ale też i jego chwale, bo mężczyzna ma chwałę, czy się to komuś podoba, czy nie, to mówi, ten mój mąż to jest jak Chrystus. Czuję się przy nim bezpiecznie, czuję się przy nim dobrze, czuję się przy nim kochana, czuję się akceptowana, wyróżniona, najważniejsza. Tak Chrystus nas traktuje. Kiedy mąż patrzy na żonę, mówi, czuję się szczęśliwy, czuję się wyróżniony, bo ona za takiego kogoś jak ja wyszła za mąż. Miała wielu adoratorów, ale mnie wybrała. Jak patrzę w lustro, nie wiem czemu mnie, ale wybrała. Kiedy patrzę na moją żonę, to wiem, co to znaczy Boża wierność. Wiem, co to znaczy, że Bóg myśli dobrze o mnie. Czy tak wyglądają nasze małżeństwa? Muszą tak wyglądać, bo jeśli tak nie wyglądają, to wszystko nie ma sensu. A najgorsze jest to, że jeśli tak nie wyglądają, to nasze dzieci na to patrzą. A kiedy na to patrzą, to myślą sobie, no jeżeli ci, na których patrzę, a są oni najbardziej kochani przeze mnie, tak żyją. A mówią, że są uczniami Jezusa, to ja tak nie chcę. To ja nie chcę być uczniem Jezusa, bo ja nie chcę krzywdzić swojej żony. Ja nie chcę być zła dla swojego męża. A Kościół, czy to nie jest jedno wielkie, wspaniałe małżeństwo? Jak to jest w Kościele? Ja podkreślam cały czas, ja nie znam waszego zboru, więc jeżeli coś nie dotyczy was, to przyjmijcie to po prostu jako ciekawostkę. Czy noszę w swoim sercu jakąś złość na brata czy siostrę? Czy źle myślę o swoim bracie, o swojej siostrze w Kościele? Czy zdarza mi się źle mówić o nich? Gdziekolwiek. Czy w takim razie te nadziemskie moce, które patrzą na mnie, muszą pochylić głowę i w pokorze powiedzieć, naprawdę, Kościół jest czymś niezwykłym. My tu tak normalnymi metodami nie damy rady. Czy też te nadziemskie moce patrzą na nas i myślą sobie, no co ten Bóg zrobił? No znam Boga. Jak powiedział demon do synów z Kefasa. Znam Pawła. Ale wy, kto wy jesteście? znowu zapytam, jak będziecie wychodzić, jakbym stał tam z przodu. Może bym dostał od kogoś kuksańca albo z łokcia, bo się wtrąca w nie swoje sprawy. Ale gdybym was zapytał, co wynosisz z tego nabożeństwa, to co wynosisz? Co wyniesiesz z tego nabożeństwa? Przekonanie, że niczego nie trzeba zmieniać? Wybaczcie, nie uwierzę w to. Przekonanie o tym, że wszystko jest w porządku? Nie uwierzę w to. Przekonanie, że nic cię nie da zrobić? Nie uwierzę w to. A może pomyślisz, no trzeba by coś było zrobić. Wyjdziesz, nic nie zrobisz, to już nic nie zrobisz. Nie wiem, że mnie nie zaprosicie drugi raz, to sobie pozwalam. Swego czasu zaprosili mnie do pewnego zboru. Sporo lat temu. No i powiedziałem kazanie na temat, że nie powinien chrześcijanin pić alkoholu. Już mnie nie zaprosili. Ale wtedy jakbyście mnie nie zaprosili, już tak chcę powiedzieć, że bardzo lubię Wisłę i tak tu przyjadę. Jako turysta. Trzynasty werset mówi, przeto proszę, abyście nie upadali na duchu. Nie ma rzeczy, których się nie da załatwić, nie da rozwiązać. W Chrystusie wszystko jest rozwiązane. Czy wiecie, że Bóg nam zlecił misję rozwiązywania? I związywania też, to prawda. Wychodząc dzisiaj z tego miejsca, możesz rozwiązać wszelki swój problem w Chrystusie. Nic poza Chrystusem nie zrobimy, ale w Chrystusie możemy wszystko zrobić. Wychodząc z tego miejsca, możesz wiedzieć, czego Bóg chce w miejscu pracy, do którego się jutro udasz. Wychodząc z tego miejsca, możesz wiedzieć, kogo ci Bóg wyznaczył za męża. Wychodząc z tego miejsca, możesz wiedzieć, kogo ci Bóg wyznaczył za żonę. Wychodząc z tego miejsca, możesz wiedzieć już, że od jutra twoje życie się tak radykalnie zmieni, że machasz ręką i mówisz, Boże, niech się dzieje, byleby twoja wola. Nie chcielibyście tego? Każdy by chciał. Każdy, kto kocha Chrystusa, by chciał. Aczkolwiek to kosztuje. To prawda. Nic nie ma bez zapłacenia ceny. Ale powolutku, zbliżając się do końca, chcę wam pewną nadzieję włożyć w serca. Problem problemem. Jeżeli się niestety w naszym życiu przydarzyły problemy, zawsze je możemy rozwiązać w Chrystusie. Ale dlaczego je możemy rozwiązywać? Zobaczcie na ostatnie kilka wersetów, które chcę przeczytać. I zwróćmy uwagę na werset pierwszy, który przeczytam. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. Co to oznaczało? To oznaczało, że Paweł zaczyna się modlić. Paweł zaczyna prosić Boga. Ciekawe, że Paweł nie zaczyna im tłumaczyć, nie zaczyna ich przekonywać. Ponieważ to, co chce im powiedzieć, jest tak cudowne, a jednocześnie tak trudne do zrozumienia, że tylko w Chrystusie jest możliwe, aby się stało. Dlatego zaczyna od modlitwy. Drodzy, kochani bracia i siostry, módlmy się o siebie nawzajem. Jeśli masz z kimś problem, zanim do niego pójdziesz, upadnij jak Paweł na kolana. I módl się o tę rozmowę, módl się o tego człowieka. A gdybyś ty, pastorze, wiedział, ja nie muszę wiedzieć, ale powiem wam, co wiem. Największy przeciwnik, jeżeli go potraktujesz z miłością, jest w stanie zmienić swoje życie. Ot, wyobraź sobie, że się modlisz o tego człowieka przez miesiąc. Idziesz do niego na rozmowę. Czego chcesz? Ale ty już się modliłeś o niego. Ty już wzbudziłeś dzięki Duchowi Świętemu miłość do tego człowieka. Możesz wtedy powiedzieć z uśmiechem, ale ja, bracie albo siostro, ja niczego nie chcę od ciebie. Ja chcę tylko ci powiedzieć, że Bóg cię kocha. Ale wiadomość. A czy ty wiesz, co znaczy, że cię kocha? No nie wiem. No właśnie. To ja ci powiem, co to znaczy. Może to być pierwsza rozmowa po latach. Ale nie ostatnia. A jeśli nawet nie dojdzie do porozumienia, niestety, ludzkie serca czasami są bardzo twarde, to będziesz mógł powiedzieć jemu: słuchaj, ja jestem wolny swojej miłości i ja tę miłość okazuję i ofiarowuję tobie. Niczego od ciebie nie oczekuję, ale chcę, żebyś wiedział, że będę cię kochał czy kochała do końca twoich dni. Strasznie trudno takim ludziom żyć później. Pamiętam pewnego człowieka, o którego się modliliśmy, i ten człowiek któregoś dnia przyszedł i mówi: słuchajcie, nie módlcie się już o mnie. Czemu? Bo mi się całe życie przewróciło. To działa. To naprawdę działa. Dlaczego Paweł modli się? Dlatego, że to, co ma do powiedzenia, jest naprawdę niezwykłe. Zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić, ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Niesamowity fragment Boży. Gdybyście poprzez szaleństwo, jakie byście popełnili, zaprosili mnie jeszcze kiedyś, to mogę wam na ten temat mówić przez całą dobę. Mogę 24 godziny mówić o tym i będzie mało. Ale kilka rzeczy, kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, jest tu powiedziane, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w serca waszych. Jak często nie doceniamy tej prawdy. Bardzo wielu z nas wierzy, bo jest przekonanych do racjonalnych, bo jest przekonana do racjonalnych argumentów. Ale co bierze udział w tym? To nasz rozum. Wielu z nas wierzy, bo jest przekonanych, ale ilu z nas wierzy, ponieważ Chrystus mieszka w ich sercu? To nie jest to samo. Tak, jest cudownie, kiedy człowiek jest przekonany, bo wierzy przez rozum. Ale jest jeszcze cudownie, kiedy jest przekonany, bo wierzy serca. Bo to serce całkowicie powierzone jest Bogu. W Biblii serce oznacza wnętrze człowieka, najprościej mówiąc. Czyli ten mój duch, który we mnie jest, ten ośrodek decyzyjny, wszystko poddany jest Chrystusowi. Nie powiem słowa, zanim z Chrystusem go nie skonsultuję. Nie podejmę decyzji, zanim Chrystus nie położy swojej pieczęci. Nie zrobię tego czy tamtego lub zrobię to czy tamto, bo Chrystus położył na tym pieczęć. Ludzie, którzy tak żyją, zaczynają doświadczać czegoś niesamowitego. Przekonują się, że Chrystus to nie jest tylko kartka. Bardzo wielu ludzi czyta Biblię. Dobrze. Ale wiecie, że czytanie Biblii, chce być dobrze zrozumiane, czytanie Biblii nikogo nie zbawia. Gdyby tak było, to Żydzi hurtowo byliby zbawiani. Oni nie tylko czytali Biblię, oni studiowali Słowo. A co im Chrystus powiedział? Czytacie Słowo? A co tam jest napisane? Czy tam czasami nie jest napisane o mnie? Ale czemu mi nie wierzycie? Bo nie kochacie Boga, który to Słowo wam dał. Pytanie, które zadam, jest bardzo intymne. Bracie, siostro, kochasz Boga? Czy kochasz Boga? Bo jeżeli nie kochasz Boga, Biblia ci nie pomoże. Ponieważ na każdej stronicy, jeśli będziesz czytał Biblię, Boże Słowo będzie cię oskarżało, bo wiesz, że tak nie żyjesz. I jedyną pociechą dla ciebie jest to, że inni też tak nie żyją. Ale to nie otworzy ci drogi do Królestwa Bożego. A Paweł mówi, ja modlę się o to, żebyście poznali Chrystusa zupełnie w nowy sposób. Żebyście poznali, jak jest wielki. Żebyście poznali Jego szerokość, długość, wysokość. Ale jeszcze coś mówi Paweł, żebyście poznali też głębokość. My nie tylko Chrystusa uwielbiamy poprzez te trzy wymiary, które znamy, ale też możemy powiedzieć, że w Chrystusa jesteśmy włożeni. A razem z Chrystusem jesteśmy włożeni w Boga. Tak mówi o tym Boże Słowo. Jesteśmy obleczeni w Chrystusa. W Nim żyjemy. W Nim przebywamy. W Nim jesteśmy. Czy tak wygląda twoje życie, bracie i siostro? Chrystus tego chce dla mnie, dla ciebie. To nie jest dla jakichś wybrańców, dla jakichś ludzi, którzy gdzieś nie wiadomo z jakich powodów zamknęli się w czterech ścianach. No i tam im się udaje czasami dotknąć tej rzeczywistości. Nie, to jest coś dla mnie i dla ciebie. Ponieważ życie z Chrystusem jest czymś praktycznym. Dlatego Paweł napisał w 1 Koryntian 10:31, czy jesz, czy pijesz, najprostsze czynności, czy cokolwiek czynisz, wszystko czyń na chwałę Bożą. Wszystko czyń na chwałę Bożą. Kiedy wstajesz z łóżka rano, co się dzieje? Jak wielu ludzi, kiedy wstaje z łóżka, od razu się denerwuje, no bo muszą wstać. A co dopiero cały dzień przed nimi? Znowu ta praca. Znowu ta żona, ten mąż, to mieszkanie, ci sąsiedzi. I chodzi taki nieszczęśnik całe 7-6 dni, przepraszam. Jest niedziela rano. No nie, no znowu do tego kościoła. Jedyny dzień, kiedy się można wyspać. Ja wiem, że u was tak nie ma, ale jest w wielu miejscach tak właśnie. A tymczasem w tym momencie w Suliszewie, to jest pod Skierniewicami, oni już dawno się przygotowali do nabożeństwa. Już dzień wcześniej poszli. Pojechali, przepraszam. Jakby szli, to by długo szli. Nie stanę tam, nie bójcie się. Nie będę wam patrzył w oczy. Ale wiecie, nawet gdybym patrzył wam w oczy, co ja mogę? Możecie nawet popatrzeć na mnie i powiedzieć, no śmieszny chłop. Ale Bóg patrzy wam w oczy. Bóg patrzy wam w serce. Co widzi? Wiecie, co jest najbardziej niesympatyczną informacją? Że on widzi prawdę. On widzi, jakim jestem naprawdę. Czy widzi miłość do siebie? Ja nie mówię o wzdychaniu. Tak a propos małżonkom. Wasza miłość nie polega na wzdychaniu. Fajnie, jak będziecie wzdychać do siebie, to nic złego. Ale mąż kocha żonę dlatego, że jest jego żoną. I to kończy wszelkie dyskusje. Wszelkie dyskusje. To jest miłość agapi. Żona kocha męża, bo to jest jej mąż. Wiecie, dlaczego Chrystus nas kocha? Bo jesteśmy Jego. A nie dlatego, że coś dobrego dla Niego zrobiliśmy. On nas kocha, bo jesteśmy Jego. I koniec. I to jest cały koniec dyskusji na ten temat. A co ten ktoś, kto jest tak kochany, zrobi? Włoży ręce do kieszeni i powie, a fajnie, że mnie kocha. Tak naprawdę to mam to w nosie. Może komuś to trudno przyjąć, ale wiecie, że w tej miłości można człowieka odprowadzić do piekła? Można. No bo co z nim zrobić? Co z nim zrobić? Jak on nie chce? Chcesz czy nie chcesz? To od ciebie zależy. To nie zależy wcale od naszego Boga. Bóg daje wszystko. On kogoś takiego jak ja, kto wychował się prawie na ulicy, wybrał, przysłał do Wisły. Musicie mnie słuchać, bo ja mam mikrofon, a nie wy. A kto to zrobił? Myślicie, że ja zadzwoniłem do pastora i go, nie wiem, tam jakoś namawiałem albo mu zagroziłem? Nie, to on do mnie zadzwonił. A czemu do mnie zadzwonił? No bo gdzieś zauważył, że ktoś taki jest. Czy wiecie, że Bóg naprawdę robi, co chce? To my mamy zdecydować, czy my chcemy odpowiedzieć na Jego miłość. Czy my chcemy Jego miłości. Czy my tę miłość chcemy też dzisiaj zabrać ze sobą? Chciałbym się z wami pomodlić na koniec. Jeśli to jest możliwe, oczywiście. Ale chciałbym też jedną rzecz. Wstańmy wszyscy, jeśli można. I jeśli ktoś z nas, oczywiście jak ktoś nie może wstać, to jest sprawa oczywista. Ale jeśli ktoś z nas ma takie pragnienie w sercu, naprawdę ma takie pragnienie w sercu, żeby w jakiś szczególny sposób dzisiaj pojednać się ze swoim Bogiem albo doświadczyć Bożej miłości, to jeśli to jest możliwe, niech uklęknie w tam, gdzie stoi i będziemy się wszyscy modlili. Wszechmogący Panie, nikt z nas nie zasługuje na to, żebyś Ty w szczególny sposób się zainteresował Jego osobą. Panie, nie ma żadnego powodu, żebyś Ty dzisiaj przychodził do nas i błogosławił. Ale wybrałeś nas. Nie wiemy dlaczego. Nie rozumiemy Twojej niesamowitej miłości. Nie pojmujemy tego, kim jesteś, co robisz. Ale kiedy myślimy o Twojej miłości dzisiaj, Panie, to jest nam wstyd z powodu naszego lenistwa, naszej niewiary, naszej obojętności, naszego egoizmu, naszego niewłaściwego zachowania w różnych miejscach, wobec różnych ludzi. I Panie, my nie chcemy niczego poprawiać w naszym życiu, bo to nic nie daje. Wielu z nas próbowało to już wielokrotnie. Ale to, co Ci dzisiaj prosimy, Panie, to żebyś dał nam nowe narodzenie. Żebyś pozwolił dzisiaj tym, którzy mają takie pragnienie, narodzić się na nowo. Stać się zupełnie nowymi ludźmi. Panie, niech Twój Duch dzisiaj przychodzi. Niech Twój Duch dzisiaj czyni, co zechce. Tak, aby już nic nie było takim samym, ale wszystko było skoncentrowane na Tobie. Błogosław nas, Panie. Błogosław to miejsce, błogosław tych ludzi. Błogosław te rodziny, Panie. Błogosław też to nowe małżeństwo, Boże. Zanurzaj nas w sobie i daj nam, Panie, takie światło, abyśmy pojęli, jaka jest wysokość, szerokość, długość i głębokość tej chrystusowej rzeczywistości i tej chrystusowej miłości. Abyśmy wszyscy w tym chodzili, Panie. I aby nikt z nas nie mógł powiedzieć nigdy, że oto tyle lat chodzę z moim Bogiem, a niczego o nim nie wiem. Przyjdź, Panie, i niech z Tobą przyjdzie nowe życie. Amen.